10,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Studio dziennikarze, Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry.
Oraz Andrzej Skiba, politolog, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Trumpowi i Clinton wystarczyłoby 270 głosów elektorskich, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump zdobył w tej chwili 288 głosów elektorskich. To miażdżąca przewaga Trumpa nad Clinton. No, zmiażdżył był sekretarz stanu, kandydatkę partii demokratycznej. Andrzej Skiba obiecywał, że będzie oglądał całą noc. Całą noc się nie udało, ale pierwsze wrażenia, pierwsze komentarze pana po tych wynikach. 288 do 215, bo na razie te wyniki stanęły w pozostałe stany Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeszcze liczą głosy.
Jak najbardziej. Oczywiście nie oglądałem całej, powiedzmy, nocy wyborczej, ponieważ mam też pewne swoje możliwości. Z szacunku do państwa chciałem być też w formie na dzisiejszej naszej audycji, w dzisiejszych naszych komentarzach, ale do rzeczy. Mówiąc krótko, wynik pana Trumpa nie jest wcale tak dużą niespodzianką. Ja od początku byłem zdania, i to można w łatwy sposób udowodnić, że rywalizacja będzie bardzo zacięta. Być może skala finalna tego zwycięstwa jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, natomiast nie sam fakt, że pan Trump te wybory wygrał. Ja od początku mówiłem, że to będzie coś na zasadzie rzutu monetą, nie do końca wyważoną, a to, na którą stronę ta moneta padnie, jest wciąż kwestią otwartą. Uważam, że wynik pana
Tylko
Trumpa...
patrząc na to, 288 do 215, to świadczy o tym, że ta moneta z jednej strony była zdecydowanie cięższa.
Zdecydowanie tak, natomiast musimy tu pod uwagę wziąć przede wszystkim specyfikę amerykańskiego systemu wyborczego, czyli głosowanie na elektorów, którzy później oddają głosy na prezydenta. I jeżeli spojrzymy na zestawienie wyników procentowych, tak, głosów, które na pana Trumpa i na panią Clinton padły, to różnica nie będzie aż tak duża. Ona będzie oczywiście widoczna, bo z tego wynika to, że ktoś wygrał, a ktoś przegrał, ale nie będzie aż tak znacząca. Natomiast kluczowe się okazało zdobycie przez pana Trumpa kilku stanów, które wielu politologów, moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie, uznało za bardzo silne albo silne elementy u pani Clinton, stany takie chociażby jak Pensylwania.
Bądź takie stany, które wahały się, których nie było wiadomo, czy wygra Trump, czy Clinton. Dla takiego krótkiego wyjaśnienia, to powiedzmy, że ci elektorzy, którzy są wybierani, to w każdym ze stanów, to nie jest tak, że w każdy stan ma taką samą liczbę elektorów. Są te stany kluczowe, to w zależności od liczby mieszkańców uwzględnia się, ilu jest tych elektorów z danego stanu. I tam, gdzie jeden z kandydatów wygrywa, nawet minimalną przewagą, wygrywa wybory w jakimś stanie, to zbiera wszystkie głosy elektorskie, które są z tego stanu do wyborów prezydenta Ameryki potrzebne. 13,5, prawie 14 minut po godzinie 9. Maciek Sendecki, Jan Chlebowicz. Po krótkiej przerwie was poproszę o te komentarze pierwsze po ogłoszeniu wyników wyborów.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To są komentarze Radia Gdańsk. Jan Chlebowicz z gościa niedzielnego już mówił, teraz czas na...
Ja jeszcze nie mówiłem.
Nie, przepraszam, Andrzej Skiba, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego mówił, teraz czas na Macieja Sendeckiego z Gazety Wyborczej, a później Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Maćku.
No cóż, ja też mam taką gorzką satysfakcję, powiem, bo już od wielu miesięcy przewidywałem, że Donald Trump wygra te wybory.
No dlaczego? Sondaże wszystkie pokazywały, że prowadzi Trump, potem, że prowadzi Clinton.
Pisałem o tym siebie na Facebooku.
70%, 90% szans na wygranie Clinton.
No tak.
Skąd to przewidywanie?
Moje przewidywanie wzięło się od momentu głosowania w Wielkiej Brytanii na Brexit. Ta decyzja Brytyjczyków skłoniła mnie do refleksji, że Trump na pewno wygra również w Stanach Zjednoczonych, że to jest pewna fala, która idzie przez świat. biorąc jako początek wybory w Polsce w ubiegłym roku, Brexit, Trump, to jest pewna kolejna rzecz.
To dzięki nam Trump wygrał.
No, ja widzę bardzo dużo podobieństw. Znaczy, tak? Widzę bardzo dużo podobieństw do sytuacji politycznej w Polsce, do tego, co się stało rok temu w Polsce i co się stało obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Ale mówisz o pewnym zjawisku, tak?
Mówię o pewnym zjawisku, tak.
Jak zdefiniujesz to zjawisko? Dlaczego przewidywałeś wówczas, że Trump wygra?
Przewidywałem z dwóch powodów. Jeden powód, dla którego on wygrał i dla którego był Brexit i dla którego PiS wygrał w Polsce, to jest problem imigrantów, problem uchodźców, który dotyka cały świat i wywołuje podobne nastroje w każdym kraju. Mhm. To znaczy obawę, strach przed terroryzmem, często bardzo nieuzasadniony, ale ludzie to jakoś łączą ze sobą. I w takich sytuacjach, kiedy objawia się pewien taki strach społeczny, wychodzą na wierzch pewne bardzo nieprzyjemne emocje, ksenofobia, rasizm, uprzedzenia, często wybory wygrywa ten, kto najgłośniej krzyczy: ja zrobię z tym porządek. W Polsce takim człowiekiem chociażby, który to krzyczał, był pan Kukiz, również prezes Jarosław Kaczyński, PiS podgrzewali te nastroje antyimigranckie w Polsce w ubiegłym roku. Brexit w Wielkiej Brytanii był ewidentnie zbudowany, całe głosowanie na tych nastrojach. Nigel Farage zbudował na tym całą kampanię, tak? Obawiajcie się, bo tutaj jadą do nas tabuny imigrantów, uchodźców i nas tutaj zaleją. I dokładnie to samo zrobił Donald Trump, tak? On od początku kampanii mówił: postawimy mur na granicy z Meksykiem, zatrzymamy falę imigrantów z Meksyku i tak dalej. Na tej narracji, na tym takim, jakby to powiedzieć, nie tylko narracji, ale na takim bardzo populistycznym, krzykliwych hasłach zbudował całą kampanię. I to się po raz kolejny niestety sprawdziło, że w wyborach, kiedy buduje się takie nastroje społeczne, to w wyborach często nie chodzi o program, nie chodzi o to, jakim kto jest człowiekiem. Chodzi o to, że ten człowiek mówi najbardziej ostro, radykalnie i ludzie wtedy mają jakiś taki pociąg do tego, żeby takiemu mocnemu, w cudzysłowie, człowiekowi
zawierzyć.
Zaufać, tak?
Jan Chlebowicz, Gość Niedzielny.
No cóż, Amerykanie wybrali 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych i koniec świata, wbrew apokaliptycznym wizjom wielu dziennikarzy, komentatorów, nie nastąpił, chyba że za koniec świata uznamy opuszczenie Stanów przez gwiazdy amerykańskie, które zadeklarowały, że po wygranej Trumpa wyemigrują do innych krajów. Tak zupełnie serio, wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć, bo to wielki triumf demokracji. Wszak wygrał człowiek, który miał przeciwko sobie większość mediów, miał większość badań opinii publicznej, większość analityków, większość tego establishmentu politycznego i biznesowego. Więc wydaje mi się, że wszyscy ci, którym tak leży na sercu demokracja i jej stan, powinni się w tym momencie cieszyć. Tutaj chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, już nawiązując do tego, co dzisiaj mieliśmy do czynienia, czyli te pierwsze słowa Trumpa, sposób, w jaki podziękował swojej konkurentce, jego przemówienie, to już pokazuje dokładnie to, co...
Ja zacytuję, bo odwołujesz się do tych słów, znaczy zacytuję z pamięci, bo oglądałem to wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, który podziękował pani sekretarz stanu Clinton, która za jej pracę, za jej usługi jako sekretarza stanu. To był taki gest rzeczywiście, o którym mówiło się, że nie zdobędzie się na coś takiego Donald Trump.
Właśnie już to podziękowanie, pierwsze przemówienie pokazuje, że dokładnie dzisiaj skończył się Trump, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, często skrajnie populistyczny, często niestrawny w swoich wypowiedziach. I dzisiaj rozpoczął się Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja zupełnie nie wierzę w to, że te wszystkie populistyczne hasła, które głosił w czasie kampanii, one będą jeden do jeden realizowane, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że większość nie. Uważam, że Trump zostanie wzięty w karby elity Partii Republikańskiej. No nie zapominajmy też, jaki jest system w Stanach. Przecież o wielu rzeczach decyduje Kongres, Senat i Izba Reprezentantów, które, jak wszystko wskazuje, będą w większości republikańskie. Dlatego, tak jak mówię, uważam, że Trump zostanie wzięty w karby tej elity republikańskiej i system, który spełnia swoją rolę i nadal będzie spełniać, czyli ten checks and balances w przypadku Trumpa, to limitowanie tego jego populizmu, moim zdaniem zadziała. Czyli tutaj zupełnie bym nie szedł w tą stronę tego kontynuowania tych apokaliptycznych wizji, z którymi mamy do czynienia od rana przez większość komentatorów i dziennikarzy tej strony, powiedzmy, lewicowo-liberalnej.
Ale rzeczywiście Donald Trump będzie miał łatwość rządzenia, tak to nazwę, jeśli popatrzymy na aparat parlamentarno i administracyjną. Wiadomo, administracja to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, więc administracja, rząd to jest jego i tu rządzić będą konserwatyści, ale także to, co powiedział Jan Chlebowicz, znaczy równolegle z wyborami prezydenckimi odbywały się te wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych, tam połowa chyba wymienia się, tak?
Cała Izba Reprezentantów, jedna trzecia Senatu.
Jedna trzecia Senatu. W związku z czym, jak już wiemy, większość w Kongresie Stanów Zjednoczonych też będą mieć republikanie, więc wszelkie pomysły Trumpa, jeśli będą one skonsultowane, jeśli będą po myśli partii republikańskiej, to raczej zostaną przeprowadzone. No takiego komfortu sprawowania władzy nie miał przecież Barack Obama, który bardzo mocno musiał spierać się z kongresem zdominowanym przez republikanów i musiał pewne swoje projekty bądź rezygnować z nich, bądź kongres odrzucał, bądź blokował i trzymał długo w zamrażarce. Andrzej Skiba.
Ja chciałem krótkie ad vocem odnośnie przyczyn zwycięstwa pana Donalda Trumpa. Nie do końca mogę
imigranci,
się jednak,
tak?
Nie do końca właśnie mogę się z Maćkiem w tym zakresie zgodzić.
Oczywiście, to była jedna z przyczyn, bo ja o drugiej nie zdążyłem powiedzieć.
To może mi się to uda w tym momencie wejść tam wspólnie w podobny tok myślenia. Moim zdaniem główna przyczyna leży jednak gdzie indziej. Jest to przyczyna szersza, nie tylko dla Ameryki, ale również dla Wielkiej Brytanii, w przyszłości, w przyszłym roku dla Francji, dla Niemiec, po części dla Polski i dla wielu, wielu innych państwach. Mówiąc najprościej, zwycięstwo pana Trumpa jest jednym z elementów nieco szerszego łańcucha. A w tym łańcuchu, w moim odczuciu, chodzi o trzy bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, chodzi o to, że w jakiejś mierze wyczerpał się model społeczno-ekonomiczny, jaki istniał w Europie i w Ameryce Północnej po zakończeniu II wojny światowej. Model, który polegał na tym, że każde pokolenie, każda generacja żyła na nieco lepszym poziomie niż poprzednicy. Obecnie, wskutek szeregu procesów, również globalizacji, ten model się wyczerpał. Drugą kwestią jest kwestia tego, że od przeszło 70 lat nie mieliśmy w Europie, nie mieliśmy w Stanach, nie licząc mniejszych kwestii jak Jugosławia czy Ukraina, bardzo poważnej wojny, nie mieliśmy większego konfliktu zbrojnego. W związku z tym ludzie nie pamiętają też, jakie zagrożenie niesie wojna, jakie zagrożenie niesie agresja i różne postawy ksenofobiczne. W związku z tym ludzie, głównie klasa średnia, która traci na znaczeniu, która traci dochody, której prestiż i pozycja obniżają się, szuka rozwiązań. Szuka rozwiązań, a rozwiązań obecnie już nie daje tak zwany establishment. Rozwiązania przede wszystkim podsuwają ruchy określane, trochę na wyrost moim zdaniem, jako prawicowo-populistyczne.
Szukanie tych łatwych rozwiązań? Tak,
szuka
to można
łatwych
nazwać?
Rozwiązań, ponieważ w jakiejś mierze jest desperowana, ponieważ elity wyalienowały się od społeczeństwa. Elity rządzące państwami, nie tylko Stanami, ale szeregiem innych państw, zapomniały o swoich wyborcach i wyborcy teraz mówią, no to my wam pokażemy. I
Maciek Sendecki zgłasza się do głosu. Maćku, po skrócie wiadomości. Bardzo przepraszam. Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasta, Andrzej Skiba, politolog, Uniwersytet Gdański, Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Przed nami skrót wiadomości. Zostańcie państwo z nami. 9.33, Jacek Naliwajek, to są komentarze w Radiu Gdańsk. Gośćmi Andrzej Skiba, politolog, Uniwersytet Gdański, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Zacytuję ministra spraw zagranicznych, polskiego ministra spraw zagranicznych. Minister Waszczykowski mówi, że tak jak w przypadku Brexitu w Wielkiej Brytanii uszanujemy wybór społeczeństwa amerykańskiego, mówił w TVN24 szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Zdaniem Waszczykowskiego były to wybory twardych elektoratów, a ten Donalda Trumpa okazał się większy, ukryty, bo wielu Amerykanów nie przyznawało się, że na niego zagłosuje. Dodał, że zadziałał negatywny mechanizm poprawności politycznej. Trump narusza poprawność polityczną i wielu osobom podoba się ta postawa. Uznali, że to przywódca na nowe czasy, stwierdził Waszczykowski. To takie podprowadzenie do tej dyskusji, co zadecydowało o wygranej Donalda Trumpa i o tej fali, o której mówiliście w swoich wypowiedziach, która przetacza się przez Europę i dotarła do Stanów Zjednoczonych, przetacza się przez świat. Maciek Sandecki mówił, że to kwestia imigrantów. Andrzej Skiba wskazywał na trzy inne czynniki, ale może tym wspólnym mianownikiem jest to, że społeczeństwa zawiodły się na dotychczasowej klasie politycznej. Maciej Sandecki.
Absolutnie. Ja tą retorykę antyimigrancką wskazałem jako jeden tutaj z powodów wygranej Donalda Trumpa. Oczywiście to nie jest jedyna. Druga, moim zdaniem bardzo, bardzo silny powód, to jest taka właśnie retoryka antyestablishmentowa i to, że Amerykanie już od wielu lat pokazują, że mają dosyć tej neoliberalnej polityki gospodarczo-społecznej, która zapoczątkował jeszcze Ronald Reagan w latach 80., a która przez 20 parę lat ostatnich doprowadziła do ogromnych społecznych konfliktów. Tak? Efektem tej doktryny gospodarczo-politycznej, społecznej był chociażby kryzys, który mieliśmy w 2008 roku. Te ogromne bankructwa amerykańskich banków, które, do których doprowadziła pewna taka bardzo liberalna polityka bankowa, przyznawanie kredytów ludziom, którzy tych kredytów nie powinny dostać, i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest
wszyscy
na inną
pamiętamy
dyskusję.
I czujemy, wielu czuje nadal.
Przypominam tylko, że był ten kryzys. To z kolei wywołało protesty społeczne w Stanach Zjednoczonych niespotykane przez ostatnie 100 lat, bo to, przypominam, cały ruch Occupy Wall Street, który opanował wiele miast w Stanach Zjednoczonych. To nie był tylko Nowy Jork, ale również Los Angeles, wschodnie, zachodnie wybrzeże. Ogromny ruch ludzi sfrustrowanych tą sytuacją, tym, że od 20 paru lat w Stanach Zjednoczonych nie rosną pensje zwykłych ludzi, tak? Rosną pensje miliarderów. Cały ten ruch był oparty na tezie, że
1%... Ale zagłosowali na miliardera.
I właśnie, to jest ten paradoks. Zagłosowali na miliardera, który jest właśnie symbolem pewnym Wall Street.
Ale Maciek, zagłosowali na miliardera?
Oszustwa, bo on przecież w kampanii wyborczej wytknięto mu, że on nie płacił podatków, tak?
Ale miał prawo, legalnie nie płacił podatków.
No dobrze, ale czy to jest...
Bo gdyby
człowiek,
okazało
który...
się, że nie płacił podatków i złamał prawo, to byłby natychmiast skończony w Stanach Zjednoczonych, tak? Mhm. On nie płacił podatków legalnie. Oczywiście to ciążyło w jakiś sposób na nim. Ale zwróć uwagę, wybrano miliardera, który do tej pory nie był w polityce. On nie był politykiem. On miał towarzystwo polityczne. On znał wszystkich. On ze wszystkimi się fotografował. Nigdy nie piastował żadnej funkcji publicznej, administracyjnej czy partyjnej. Nigdy też nie był politykiem partyjnym, tak jak to my byśmy to chcieli rozumieć.
To znaczy był i nie był. Bo jak ja sięgnąłem do jego biografii, to okazuje się, że on należał i do Partii Republikańskiej, i do Partii Demokratycznej. Zapisał się po prostu. Był jak gdyby członkiem. Oczywiście nie pełnił jakichś wysokich funkcji państwowych i tak dalej. Był bardziej showman. biznesmenem, miliarderem, człowiekiem, który, przypominam, miał swój program w telewizji bardzo popularny. Przez lata no, był taką gwiazdą, powiedziałbym, też establishmentu pewnego amerykańskiego, jako
ale nie politycznego,
właściciel kasy, domów, wielkich wieżowców, który wszędzie na tych swoich wieżowcach swoje nazwisko wypisywał i tak dalej, i tak dalej. Więc on jak gdyby jest elitą tego, przed którą,
jest elitą
przeciwko
kraju,
której naród się przeciwko której naród występował, ale on potrafił jakoś bardzo sprytnie zagospodarować ten bunt. I tak jak powiedziałem wcześniej, najgłośniej krzyczał. Mimo, że był z Wall Street, najgłośniej krzyczał: obalmy Wall Street.
Mm-hmm. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. O tych przyczynach, o tym zawiedzeniu się dotychczasową klasą polityczną, bo on podkreślał w kampanii wyborczej bardzo, bardzo często i bardzo, bardzo głośno, zgoda z Maćkiem, bardzo często podkreślał i głośno to mówił, że on jest spoza tej klasy politycznej, która rządziła, że on jest antyestablishmentowy, że jest człowiekiem, który do tej pory nie działał w polityce.
No właśnie, Maciek tutaj wyraził takie zdziwienie, że Amerykanie zagłosowali na kogoś, kto jest miliarderem i niejako takim przykładem właśnie tej elity, powiedzmy, tego establishmentu biznesowego. No tak, tylko że z drugiej strony mieliśmy osobę, która w Stanach naprawdę generowała powszechną złość, nienawiść, a takie określenie jak kłamczucha Hillary czy oszustka Hillary, co odnosiło się do różnych zarzutów łapówkarskich, czy tego, że nie szanowała tej tajemnic państwowych, do różnych dziwnych spraw finansowych związanych z Fundacją Clintonów, to, że jawnie wspierała, no właśnie, ten establishment bankowy, na przykład przyjmując zaproszenia na różne rodzaje wystąpień, za które brała gigantyczne pieniądze, i wydaje się, że to ona, a nie Trump, uosobiała to wszystko, czego przeciwko czemu generuje się ten gniew tak zwanej tej milczącej większości Amerykanów. I właśnie ta milcząca większość powiedziała koniec z tym. Rzeczywiście, no ja tutaj nie chciałbym też tak zabrzmieć, że Donald Trump to jest optymalny czy idealny wybór, no bo oczywiście wszyscy z nas widzieli tą prostacką, chamską, populistyczną twarz Trumpa, tylko tak jak mówię, ten Trump, w moim przekonaniu, się skończył, zaczyna się nowy Trump. Nowy Trump, który ale naprawdę będzie zupełnie inny.
Ale wspomniałeś o Hillary Clinton. Czy stawiasz przez to tezę, która była i krążyła podczas tej kampanii wyborczej, że każdy inny kandydat Partii Demokratycznej w cuglach wygrałby z Trumpem, tylko nie Hillary Clinton?
Nie do końca się zgadzam. Tutaj w kuluarach rozmawialiśmy troszeczkę o Sandersie, który ewentualnie mógł być oczywiście konkurentem Trumpa. No, to byłby ciekawy pojedynek dwóch populistów. I to jest ciekawe, na co też zwracaliśmy uwagę, szereg zbieżnych elementów w postulatach czy w kampanii Trumpa i Sandersa. To jest bardzo ciekawe. Ludzie, którzy stali po dwóch różnych stronach sceny politycznej, mieli naprawdę kilka zbieżnych punktów, chociażby postulowany izolacjonizm. I u Sandersa i u Trumpa był to bardzo, bardzo wyraźny punkt. Dlatego nie zgadzam się z tą tezą. Wydaje mi się, że Trump naprawdę to niezależnie od tego, kto byłby kontrkandydatem, miałby naprawdę ogromne szanse. Jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo pewnie na te takie pogłębione analizy przyjdzie jeszcze czas. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia Polski, nie wiem, czy o tym będziemy też mówić.
Za chwilę chciałbym z punktu widzenia Polski, ale najpierw zakończyć ten wątek, dlatego że mam wypowiedź zastępcy szefa misji Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Za chwilę się odwołam i rozpocznę wątek wybory, a sprawa Polska, ale najpierw Andrzej Skiba.
Jeśli chodzi o wybory, to moim zdaniem wielu Amerykanów postrzegało je w następujący sposób. Po jednej stronie mamy osobę, która w jakiś sposób formalny jest związana 8 lat przynajmniej, a może i dłużej, jak spojrzymy na męża i na działalność pani Clinton, ze stroną tego establishmentu. Mamy osobę, która z jednej strony...
Która odpowiada za to, o czym mówił
opinii części Amerykanów, jak się okazało, w większości tak. Panią, która jest przewidywalna, ale jednocześnie jest w odczuciu sporej części Amerykanów strasznie sztuczna. Po drugiej stronie natomiast mieliśmy i mamy teraz człowieka, który będzie prezydentem, który z jednej strony jest nieprzewidywalny w pewnych kwestiach, załóżmy w kwestii polityki zagranicznej, którego program ekonomiczny w mojej prywatnej ocenie absolutnie nie jest ofertą dla wykluczonych i dla osłabionych w Ameryce, ale Trump jest autentyczny. I jednych to przeraża, argumenty te rozumiem, ale wielu ludziom daje nadzieję. Co z tego wyjdzie? Z przyjemnością będę obserwował. Jednak patrzę na to również, podobnie jak wcześniejszy głos, który tutaj padł, patrzę na to jako na pewnego rodzaju wyrok demokratyczny. Demokracja w tym momencie tak wybrała. Nie wybrała tak, jakby chciały niektóre media, jakby chciały pewne grupy mainstreamowe, ale demokracja to czasem zwycięstwo, to czasem porażka, ale to są pewne zasady. Powinniśmy uszanować ten wybór, aczkolwiek nawiązując jeszcze bardzo krótko do wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych, przypuszczam, że w Stanach Zjednoczonych Ameryka odetchnęła na wieść, tak, że minister Waszczykowski zaakceptuje wynik wyboru Stanów Zjednoczonych.
To mnie też rozbawiło, że
pan minister powiedział, że w sumie nie mamy jeszcze dojść do pana Trumpa, nie znamy osób z jego otoczenia, ale będziemy musieli je znaleźć. Życzę dużo, dużo szczęścia, bo jest to w naszym interesie, ale też życzę na przyszłość nieco więcej rozwoju.
Myślę, że Donald Trump powinien oficjalnie podziękować ministrowi Waszczykowskiemu za to, za tą akceptację jego wyboru.
Jeszcze krótko
chciałem tylko powiedzieć, że no ja nie zgadzam się tutaj z Jankiem, że skończył się Donald Trump populista, zaczyna się Donald Trump jakiś prezydent zupełnie innego formatu. To jest człowiek, który już ma swój wiek, on się nie zmieni. On może zmieni trochę język, bo oczywiście język kampanii był inny, ale ja myślę, że on swoich postulatów, swojej retoryki nie zmieni. A przypominam, że on owszem, został wybrany w demokratycznych wyborach, ale on moim przekonaniu nie jest demokratą, który ceni liberalną demokrację. On mówi o likwidacji ONZ-u, on mówi o likwidacji NATO, on mówi o pewnych, o odebraniu
takich spraw społecznych, o których myślimy. Więc to pierwszą zapowiedzią, którą słyszałem, oprócz tych kwestii imigranckich, to jest rezygnacja, odejście od programu Obamacare, czy ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych dla mało zarabiających, czy
absolutnie
niebogatych Amerykanów.
Uważam, że to jest bardzo zły wybór Amerykanów, tak? No, demokratyczny, ale zły, bo ten człowiek nie odpowiada na wyzwania, które stoją przed Ameryką. Jeśli tutaj został wspomniany Bernie Sanders...
Tak Amerykanie myślą, że tak. Odpowiada. Oczywiście. Przepraszam się, Maćku, zostało nam niewiele czasu, chciałbym powiedzieć właśnie Trump, a sprawa Polska, żebyśmy spojrzeli także przez pryzmat naszego kraju. Nowa administracja będzie miała swoje priorytety, ale Polskę i Stany Zjednoczone nadal łączą wspólne interesy, a nasze relacje, między innymi w dziedzinie bezpieczeństwa, pozostaną silne. Pod tym względem nic się nie zmieniło, powiedział szef misji Stanów Zjednoczonych w Warszawie John Law. Amerykańska ambasada organizowała dziś noc wyborczą w jednym z warszawskich hoteli. I on podczas tej nocy, już po tym, gdy wiadomo było, że wygrywa Donald Trump, to powiedział: Polskę i USA nadal łączą wspólne interesy, a nasze relacje, między innymi w dziedzinie bezpieczeństwa, pozostaną silne. Jan Chlebowicz.
No właśnie.
Co to znaczy dla Polski? Trump.
Co to znaczy? Ja tutaj bym ponownie nie rozniecał takich apokaliptycznych wizji. No, taki podstawowy przekaz to jest
ale
Trump...
Ale jakich apokaliptycznych wizji? Ja pytam...
Ale nie twoich.
A,
nie
ja
twoich.
Pytam, co jest.
Nie twoich. Chodzi mi o to, że chciałem właśnie dokończyć. Te apokaliptyczne wizje to Trump jako człowiek, który jest otwarcie proputinowski, i Trump, który chce zlikwidować NATO, czy znacznie ograniczyć udział USA w NATO, pozbawiając realnej pomocy chociażby państwa z kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Ja w obu tych przypadkach uważam, że to nie nastąpi. Czytałem bardzo ciekawe ekspertyzy skądinąd antytrumpowskich analityków, którzy powiedzieli, że to możliwie najgorszy wybór dla Putina, właśnie wybór Trumpa, dlatego że dużo łatwiej mieć słabego i przewidywalnego polityka, jakim był Barack Obama, jakim mogłoby być Hillary Clinton w roli prezydenta, niż mieć nieco może to eufemizm, nieprzewidywalnego i mówiącego o odbudowaniu potęgi Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Dla Putina, według tych analityków, mówię antytrumpowskich, jest to naprawdę bardzo zła decyzja, jeśli chodzi o Putina. Druga rzecz, wydaje mi się, że to już jakby podkreślam to po raz kolejny i zwracam na to uwagę. To nie jest tak, że teraz Donald Trump został prezydentem i będzie mógł swobodnie realizować wszystkie często populistyczne postulaty, które mówił w kampanii. No przecież system Stanów Zjednoczonych to nie tylko, nie opiera się tylko na prezydencie, tylko na kongresie właśnie, na który składa się z Senatu i Izby Reprezentantów i moim zdaniem republikanie, ten establishment republikański będzie hamował tego typu postulaty, jak chociażby ograniczenie Stanów Zjednoczonych w NATO. Więc ja bym tutaj zupełnie takich czarnowidzących wizji, które już się pojawiały wcześniej, nie podzielam.
Właśnie, jaką politykę zagraniczną będzie prowadził Donald Trump, Andrzej Skiba? Bo mieliśmy w historii Stanów Zjednoczonych różne fazy. Stany Zjednoczone skupione na sobie, potem otwarte na Europę, skupione na Ameryce Łacińskiej, na Azji. Donald Trump w kampanii wyborczej mówił, że przede wszystkim liczy się interes Stanów Zjednoczonych. Czyli co, znowu Ameryka, która będzie patrzyła tylko na siebie i nie będzie ją interesowało otoczenie. Chyba w globalnym świecie już tak się nie da.
Zacznijmy od tego, że każde państwo, a zwłaszcza każde supermocarstwo, obecnie jedno, a też inne mocarstwa, patrzą zawsze na swój interes jako na interes państwowy, tak? To w jakim stopniu i w jaki sposób będzie on realizowany, jest kwestią otwartą. Moim zdaniem za prezentury pana Trumpa można oczekiwać nieco większych tendencji izolacjonistycznych w Stanach Zjednoczonych, o czym właśnie pan Trump w czasie kampanii mówił. Uważam, że może być mniejsze zainteresowanie sprawami europejskimi, co z kolei może odbić się na pewnych relacjach polsko-amerykańskich, czy też na, powiedzmy, gwarancjach amerykańskich dla Polski, chociażby w czasach trudnych stosunków polsko-rosyjskich. Uważam jednak, że środek ciężkości nie będzie przeniesiony na Stany jako na amerykański kontynent, ale że Trump będzie musiał, podobnie jak każdy amerykański prezydent, przynajmniej od kilkunastu lat, patrzeć na region azjatycki, patrzeć na to, co się dzieje z Chinami, jak bardzo to państwo rośnie w siłę, jak bardzo swoje strefy wpływów poszerza i tam będzie największa, powiedzmy, taka pula, największy obszar aktywności. Natomiast z tego też płynie bardzo konkretny wniosek dla Polski. Wniosek, o którym mówiłem przy naszej wcześniejszej audycji. Pomyślmy jeszcze raz, z kim idziemy i w jakim kierunku idziemy. Zwłaszcza, że do pewnych przetasowań teraz doszło. To jest w naszym interesie, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy, gdzie są nasi sojusznicy, gdzie są nasi partnerzy, a gdzie są nasi przeciwnicy i nasi wrogowie. Bo moim zdaniem zbyt często o tym zapominamy.
Dwie świeże informacje. Już Maciek Sandecki, jak poinformowała przed chwilą agencja Interfax, prezydent Rosji Władimir Putin wysłał Donaldowi Trumpowi telegram z gratulacjami. Normalne zachowanie. Ale mamy też wypowiedź szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, która mówi, że więzi z Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi są głębsze niż jakakolwiek zmiana w polityce. Będziemy kontynuować wspólną pracę, odzyskując siłę Europy. Maciej Sandecki.
No tak, oczywiście te więzi są silne i tutaj jak gdyby przez jednego pana Trumpa one się nie zmienią, bo to jest długa tradycja. Natomiast nie zapominajmy jednej rzeczy. Donald Trump jest po pierwsze biznesmenem. On całe swoje życie spędził w biznesie i jego biznes polegał na tym, że kumulował zyski i promował swoje nazwisko. Na swoim nazwisku zrobił całą karierę, bo promował je wszędzie, gdzie się da.
To nie jest źle dla Stanów Zjednoczonych.
Tak, ale ja uważam, że on będzie się tego modelu biznesowo-promocyjnego trzymał. I na tym też będzie polegała jego polityka, tylko będzie traktował teraz Stany Zjednoczone jako swoje kasyno trochę. Co to może oznaczać dla Polski? Ja widzę i dla Europy, bo widzę tak, on tyle razy w kampanii wyborczej powiedział to, że kraje natowskie powinny płacić Stanom Zjednoczonym za ochronę. tyle razy to padło, że ja spodziewam się, że to nie jest taka tylko zapowiedź w czasie kampanii wyborczej, ale że to on będzie chciał to zrealizować naprawdę w jakiejś formie, rzeczywiście będzie żądał od krajów innych natowskich...
Wzięcia większej odpowiedzialności,
tak, wzięcia większej odpowiedzialności
NATO.
Może nie w formie pieniędzy, tak, tylko po prostu większych wydatków na swoje armie, na uzbrojenia, większego zaangażowania w różne prawda, konflikty, gdzie Stany Zjednoczone biorą udział i tak dalej, i tak dalej. To na pewno, nie mam co do tego wątpliwości. Być może na przykład w stosunku do Polski ograniczone zostanie tutaj wojska Stanów Zjednoczonych, które na przykład miałyby stacjonować w naszym kraju, czy prawda, tarcza antyrakietowa w Redzikowie. Spodziewam się, że te plany mogą zostać odłożone, przedłużone, ograniczone w jakimś sensie. W stosunkach do Rosji obawiam się, że tak jak powiedziałem, to będzie pewna wymiana handlowa. To znaczy, to już zresztą padło trochę w kampanii wyborczej Donalda Trumpa, kiedy on chwalił Władimira Putina za konflikt na Ukrainie, mówiąc, że tak, Krym się Rosji należał. Więc spodziewam się tego, że Donald Trump w pewien sposób usankcjonuje aneksję Krymu przez Putina w zamian za jakieś inne... jakąś inną wymianę na arenie międzynarodowej, na przykład dotyczącą Syrii.
Sugeruję, że jako biznesmen będzie robił interesy polityczne
tak,
także.
Tak. To będą interesy, bo to jest, bo to w przeciwieństwie do Berniego Sandersa, który był tutaj wspomniany, Donald Trump jest cynikiem, a nie ideowcem. Nie kieruje się pewnymi wartościami ideowymi, jak prawa człowieka, jak jakieś wartości ogólnoświatowe, europejskie. On kieruje się biznesem, instynktem biznesmena, wymiany, coś za coś. I taka będzie jego polityka.
Jan Klebowicz. Aneksja Krymu została już zaakceptowana i usankcjonowana przez Unię Europejską jakiś czas temu, więc wydaje mi się, że tutaj takie usankcjonowanie Donalda Trumpa akurat nic większego nie wniesie do sprawy. Raczej tutaj powinniśmy zwracać uwagę na to, co robiła w tym konflikcie Unia Europejska. Natomiast co do tego Putin-Trump w kontekście Polski, ilu było prezydentów, którzy początkowo deklarowali zaciśnięcie współpracy z Rosją, która była weryfikowana w ciągu kilku pierwszych miesięcy prezydentury. Donald Trump...
Ja przypomnę tylko, Barack Obama, nie wiem czy pamiętacie, tak? Po ten początek, nowe otwarcie relacji z Rosją, tak?
No, moim zdaniem wielka porażka, zresztą ten reset Hillary Clinton jako sekretarz stanu, nie tylko Baracka Obamy. Natomiast ilu było takich prezydentów, które deklarowało tę odwilż właśnie w tych relacjach? Tutaj tej odwilży w moim przekonaniu nie będzie, bo Donald Trump to nie jest tego typu człowiek. On po paru pierwszych wystąpieniach Putina, który jest wytrawnym graczem politycznym, albo się obrazi, albo nie wiem, na pewno nie będzie
nie
już
ma nic
tak...
gorszego niż obrażanie się w polityce.
Tak, oczywiście, że tak, ja tego nie bronię, ale na pewno nie będzie tak, że będzie tak ta współpraca tak otwarta i chętna, jak niektórzy próbują to widzieć.
I krótko, Andrzejski.
Ja chciałem bardzo krótko właśnie. Proszę Państwa, z tych wyborów płynie bardzo ważna lekcja. Po pierwsze, odróżnijmy politologów od polityków. Odróżnijmy dziennikarzy i różnych ekspertów od agitatorów. Ale pamiętajmy również o tym, że demokracja, demos, to jest lud. Lud ten bywa... czasem mniej, czasem bardziej racjonalny, ale na tym polega demokracja. Na tym polega demokracja, że wolę ludu należy uszanować. A naszym szeroko rozumianym elitom, czy to w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Grecji, Hiszpanii, w Niemczech i we Francji w krótkiej przyszłości, życzę przede wszystkim więcej pokory i więcej słuchania obywateli, bo bez tego możemy mieć jeszcze więcej niespodzianek, których finał wcale nie musi być, jak to mawiają, z happy endem.
Andrzej Skiba, politolog, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
Jan Klebowicz, gość niedzielny.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. No, na pewno będzie o wątku gospodarczym, bo gospodarka już zareagowała na te wybory. Także Artur Kiełbasiński na pewno Państwu opowie właśnie, co dzieje się na rynkach finansowych, jak będzie wyglądały najbliższe tygodnie, miesiące po zwycięstwie Donalda Trumpa. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
środę w Radiu Gdańsk.
Życie nad morzem zobowiązuje, dlatego środa w Radiu Gdańsk to Morska Środa. O tym, że morze to dobry biznes, można przekonać się już po 10:00 w programie Ludzie i Pieniądze.
Nastawienie Polaków, społeczeństwa tak w kierunku wody. Ja myślę, że to się dzieje.
Po 14:00 Aquapilot, program o życiu i wypoczynku nad wodą.
Żegluje się na Pogori, czyli polskim żeglowcu, i uczniowie mają oprócz normalnych zajęć jako załoga także lekcje.
Po 21:00 magazyn morski Radia Gdańsk, czyli wieści sportów Stoczni Marin.
Są możliwości związane z modernizacją statków rybackich.
A po 22:00 nasza flota, choć nieduża, marynarka wojenna w Radiu Gdańsk, bez tajemnic. No, może z małymi wyjątkami.
Te manewry odbywają się w rejonie Bałtyku Południowego, w rejonie Bałtyku Zachodniego.
Środa w Radiu Gdańsk to Morska Środa.